bem chutos aqui, ó.
Pá, sabes que ficou dinheiro? Tens um vinho cheio. Vinho cheio com problema. Vinho cheio que faz ti. E aqui vou. Vou dar vinho se façasse que é. Właśnie w XIX wieku Rzeczypospolitej, obojga narodów. Jak wiadomo, Polska i Saksonia od roku 1697 pozostawały w unii personalnej, wzajemnej, gdzie władca saski, elektor saski, początkowo był to Fryderyk August I, u nas zwany Augustem II, a następnie po jego śmierci jego syn, Fryderyk August II, u nas zwany Augustem III, był tyleż władcą Saksonii, księciem saskim, co i królem polskim, władcą Polski. Oczywiście z całą specyfiką systemu politycznego, tak zwanej monarchia mixta w Rzeczpospolitej, w którą może nie warto wchodzić, ale tak najogólniej mówiąc, był to ten system trójczłonowy, gdzie tak naprawdę państwem rządziła z jednej strony parlament, czyli Sejm, Izba Niższa i Senat, Izba Wyższa. I jako ten trzeci człon był to król. Wiadomo, to różniło się zasadniczo w sensie politycznym od wszystkich innych propozycji tradycyjnego układu władzy w ówczesnej Europie, zwłaszcza oczywiście władzy w państwach rządzonych absolutystycznie. Kiedy August II przybył do Polski, potrzebne były mu siedziby, potrzebne były mu rezydencje, w których mógł sprawować władzę w sposób, do jakiego przyzwyczajony był w Saksonii i jaki zaobserwował na dworach całej Europy. Podobnie było z jego synem Augustem III. Najważniejszym pałacem, w którym mieszkali, prywatnym pałacem w Warszawie, był Warszawski Pałac Saski. W tej chwili, jak wiadomo, postępuje jego odbudowa po II wojnie światowej oraz Zamek Królewski w Warszawie. Zamek Królewski, który był budowlą tyleż państwową, co prywatnym pałacem królewskim jednocześnie, w jednym. Tak, skrzydło od strony Wisły było niejako pałacem mieszczącym apartamenty królewskiej rodziny, a pięciobok zamkowy był budowlą ściśle państwową. Właśnie tyleż królewską, co sejmowo-senatorską. Ale król, zarówno August II, jak i August III, potrzebowali również rezydencji pozawarszawskich w rozmaitych celach. Czy to w Grodnie, gdzie odbywały się alternatywne sejmy co trzy kadencje, czy to pałace myśliwskie rozmaite, czy w końcu, i tutaj kutno, że tak powiem, było jednym z nich, seria pałaców powstających na drodze, jaką król wraz z orszakiem przemierzał pomiędzy Dreznem i Warszawą i pomiędzy Warszawą i Dreznem. I właśnie kilka takich pałaców w XVIII wieku powstało. Część z nich zupełnie na surowym korzeniu, tak jak tutaj w Kutnie, a część była zaadoptowanymi pałacami czy siedzibami powstałymi już wcześniej. Niektóre wręcz były królowi wypożyczane, jak na przykład Pałac Biskupów Poznańskich w Poznaniu, gdzie król miał jedną z takich stacji postojowych, a własnego pałacu nie zbudował. Tu zwłaszcza interesujący jest okres rządów Augusta III, w którego czasach te podróże, czy też może intensywność podróży była nawet większa niż w czasach Augusta II i potrzeba reprezentacji także się zwiększyła. No, przypominam, że to już był czas unormowania, że tak powiem, takiego sytuacji, prawda, rządów saskich w Polsce, ustalenia ich, właściwie nawet z widokami na kolejnego, trzeciego już władcę z tej dynastii. I królowie sascy, tu myślę o Augustie III, jego doradcach, myśleli już o takich bardziej trwałych elementach reprezentacji w krajobrazie kulturowym polskim, prawda? Pomiędzy właśnie Dresdnem i Warszawą, między Warszawą i Dresdnem. I teraz, wyznaczając tą trasę, te trasy były dwie. Jedna była trasą południową, druga była trasą północną. Ta trasa południowa zasadniczo funkcjonowała do roku 740-45, czyli do czasów wojen śląskich i następnie zagarnięcia Śląska przez Prusy. Jak wiadomo, Prusy pozostawały w nieprzyjaźni z Saksonią. Sama wojna śląska też odbywała się z udziałem Saksonii, a później doszło do wybuchu wojny siedmioletniej, gdzie wprost Prusacy byli wrogami Saksonii i zajęli i zbombardowali Drezno. Więc oczywiście w sytuacji, w której Śląsk został zagarnięty przez Prusy, droga południowa nie mogła już funkcjonować. W związku z tym zdecydowano się na tak zwaną drogę północną. I ona wiodła między innymi właśnie przez Kutno, przez taką miejscowość Słupno, Kleczew i później właśnie w kierunku Poznania. Za Poznaniem z kolei kilka miejscowości wielkopolskich, Świebodzin i następnie zakręcała na południe do Drezna już na terenie najpierw przez jakiś czas Brandenburgii, potem Śląska, w końcu Saksonii. Z wszystkich tych pałaców zbudowanych, zwłaszcza tych zbudowanych na nowo, w zasadzie nie zachowało się do dzisiejszego dnia nic, z wyjątkiem pałacu w Kutnie. Z wyjątkiem pałacu w Kutnie, który był, który przetrwał do naszych czasów w postaci takiej półruiny, mocno że to przebudowanej w wiekach XIX, początku XX, ale przetrwał, ale był. I to się stało podstawą pod rekonstrukcję pałacu obecnego. Pałacu, który jest właśnie siedzibą Muzeum Regionalnego w Kutnie i który właśnie przyjął tą nazwę Pałacu Saskiego. Tutaj na marginesie można dodać, że ciekawe, że właśnie pałac pozawarszawski, Pałac Saski został zrekonstruowany jako pierwszy, a na Pałac Saski w Warszawie, zresztą mówiąc szczerze, pod wyglądem właściwie XIX-wiecznej architektury, tak silnie został przebudowany w XIX wieku, dopiero czekamy. Miejmy nadzieję, że się doczekamy. Jakie były funkcje tych pałaców postojowych, powiedzmy, nazwijmy je w ten sposób, one są różnie określane. One są określane jako właśnie pałace postojowe, pałace pocztowe czasami, a po niemiecku określane są albo jako Postpalais, albo jako Nachtlager. I właściwie wydaje mi się, że ta ostatnia forma, którą przyjęliśmy za badaczami niemieckimi, zwłaszcza za Walterem Henschlem, jest najbardziej informatywna. Nachtlager, czyli po prostu po niemiecku oznacza to miejsce noclegowe. Bo i temu te pałace służyły. Tutaj właśnie król z królową, dworem w takim zakresie, jak było to możliwe, jak pozwalały na to komfort podróży, z orszakiem, który rozlokowywany zresztą był rozumiem, w okolicznych miejscowościach, nie tylko w samym Kutnie, dokonywał postoju na drodze z Drezna do Warszawy, czy z Warszawy do Drezna. Te pałace rozlokowane były mniej więcej co tyle kilometrów, ażeby w miarę komfortowo król z królową, dziećmi, dworem mogli przemieszczać się na tej drodze, która trwała od 7 do 10 dni przeciętnie. Więc mniej więcej 7 czy 10 miejsc postojowych tych Nachtlager było potrzebne. I właśnie pierwszym takim miejscem za Warszawą było Kutno. I jak powiedziałem, Kutno się do dzisiaj w postaci zarysu fundamentów, a także częściowo struktury ściany zachowało do dzisiaj. Kiedy decydowano się na odbudowę Pałacu Kutnowskiego, to właśnie w oparciu o szczątkowe, niemniej jednak zachowane relikty. Pozostałe pałace się nie zachowały. W wielu przypadkach nawet nie wiemy, gdzie w danych miejscowościach one w ogóle stały. W Kleczewie nie mamy pojęcia, gdzie on stał. W Słupnie nie wiemy tego, gdzie on stał. A tu w Kutnie od początku do dziś dnia pałac stoi w miejscu, gdzie został wybudowany. I jest to rzeczywiście rekonstrukcja z wykorzystaniem elementów pałacu pierwotnego. Także to jest niezmiernie ważne. I wydaje mi się, że to też wpłynęło na decyzję o odbudowie tego właśnie pałacu, a innych w mniejszym stopniu. Do dzisiaj zachowała się dokumentacja architektoniczna tego pierwotnego pałacu, przechowywana w zbiorach Saskiego Archiwum Państwowego. Dokumentacja autorstwa Johanna Martina Waltera, architekta saskiego, właśnie twórcy projektu tego pałacu. I dzięki temu można było ten pałac odtworzyć. Na podstawie tej dokumentacji, tutaj rzutów pałacu przede wszystkim, wiemy, jak wyglądał rozkład pomieszczeń, jak wyglądały funkcje poszczególnych pokojów, że pierwotnie była tutaj wielka sień, następnie po roku Walter zmienił to na mniejszą sionkę i kaplicę, która była dla pary pobożnych katolików, jakim był król i królowa, niezmiernie ważnym elementem. Tu się odprawiały codzienne msze, prawda, na czas pobytu, a także apartamenty, jadalnia, sypialnia, taki niewielki pokój tronowy i apartamenty w postaci gabinetów, które można było użytkować. Zatrzymywano się tutaj na stosunkowo niedługi czas, jedna, dwie noce. W sumie udokumentowanych jest kilka pobytów. Pałac powstał w roku 1750 dopiero, w związku z tym już wiele czasu, można powiedzieć, do końca dynastii nie było, raptem 13 lat. Pamiętajmy jeszcze o tym, że w międzyczasie wybuchła wojna siedmioletnia w roku 1756, a więc w praktyce było to 6 lat na czas wojny siedmioletniej, przecież król osiadł niejako przymusowo w Warszawie i do Drezna już jeździć nie mógł, natomiast królowa pozostała pod aresztem pruskim w Dreźnie, gdzie zmarła w roku 1757. Wydaje mi się, że warto mieć na uwadze, oglądając ten pałac, właśnie funkcje pomieszczeń rozumianych jako pomieszczenia do użytku krótkotrwałego, właśnie jedno-dwudniowego. Król z królową przyjeżdżali w nocy najczęściej, bądź też już mocno pod wieczór, jednak odległość z Warszawy do Kutna, jak na ówczesne warunki, kareta, którą się przemieszczano, czy cały orszak karet, wymagało oczywiście znacznie więcej czasu, poświęcenia znacznie więcej czasu niż dziś samochodem, zwłaszcza autostradą A2. Dlatego przyjeżdżali wieczorem, często późno w nocy, jedli tutaj kolację, właśnie temu służyła jadalnia, którą Państwo będziecie mieli okazję oglądać. I udawali się na spoczynek właśnie tej wspaniale zrekonstruowanej sypialni, a rano posiłek, śniadanie znowu w jadalni i w zależności od planów przez jakiś czas jeszcze tutaj pozostawali, bądź udawali się w drogę do Drezna. I to chyba wszystko, prawda? Na ten pierwszy. Ja, dziękuję. To jest ta pierwsza część. To jak to wyglądało?
Okej.
14 minut mamy.
No to jest taki czas.